Teraz będzie o polityce za naszą zachodnią granicą. Ciekawe rozstrzygnięcia w wyborach do parlamentu lokalnego w przygranicznym landzie Niemiec Brandenburgii. Po przeliczeniu wszystkich głosów wiadomo, że SPD uzyskała 30,9%, a Alternatywa dla Niemiec, AfD, która przez długi czas prowadziła w sondażach, uzyskała 29,2%. Na trzecim miejscu sojusz Sary Wagenknecht z wynikiem 13,5%, a CDU uzyskała tylko nieco ponad 12%. To najgorszy wynik w dotychczasowych wyborach landowych w Brandenburgii. Frekwencja wyborcza wyniosła prawie 73% i była wyższa niż kiedykolwiek wcześniej w wyborach landowych w Brandenburgii. Wynik wyborów jest gorzki dla partii tworzących rząd Olafa Scholza, SPD, Zielonych i FDP oraz partii Lewicy. Ugrupowania te pozostają poniżej 5-procentowego progu wyborczego i nie będą reprezentowane w parlamencie Brandenburgii. Pomimo dobrych wyników AfD nie ma szans na udział w rządzie landu, ponieważ żadna partia nie chce z nią współpracować. Wzrost notowania AfD wywołał ostatnie obawy za granicą o przesunięcie na prawo w Niemczech, na przykład wśród partnerów Unii Europejskiej i NATO. AfD prawdopodobnie zdobędzie ponad 1/3 miejsc w parlamencie Brandenburgii, co daje jej tak zwaną mniejszość blokującą. Umożliwiłoby to jej blokowanie decyzji i wyborów, na przykład sędziów konstytucyjnych, które wymagają większości 2/3 głosów. Zmiany w konstytucji są również możliwe tylko przy takiej większości kwalifikowanej. 3 tygodnie temu AfD zdobyła już mniejszość blokującą w wyborach landowych w Turyngii. Jakie zmiany czekają niemiecką scenę polityczną do zaplanowanych na wrzesień przyszłego roku wyborów w Bundestagu? Przy naszych telefonach goście pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk i politolog, Uczelnia Korczaka w Warszawie, Uniwersytet we Freiburgu. Dobry wieczór, panie profesorze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
I jest z nami także pan doktor Piotr Kubiak, historyk i politolog z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Kłaniamy się.
Dobry wieczór.
I zacznijmy od pana profesora Arkadiusza Stępina. Choć skrajnie prawicowa AfD nie zajęła pierwszego miejsca w wyborach landowych w Brandenburgii, to w wieczór wyborczy świętowała. Rzeczywiście ma co świętować, panie profesorze?
Właściwie tak. Trzeba powiedzieć, że ma co świętować, a świętowała w swoim stylu, bo w jednej z dzielnic Poczdamu odśpiewano tam nazistowską pieśń, trochę tak zmodyfikowaną, unowocześnioną.
Tak, tam brzmiały słowa: deportujemy ich wszystkich, deportujemy ich wszystkich, na przykład.
Dokładnie. Natomiast właściwie wypunktował pan wszystkie te niekorzystne aspekty tych wyborów w Brandenburgii. Ale jest jeszcze jeden, ponieważ to pyrrusowe zwycięstwo z SPD odbyło się kosztem innych partii, no nazwijmy je tego mainstreamu, czyli tych partii, które tworzą obecnie koalicję rządową w Berlinie, tą federalną, czyli Zielonych, którzy przegrali z Kretesem, no i liberałów, wolnych liberałów, którzy również przegrali z Kretesem, no plus jeszcze Die Linke, która w Berlinie nie jest obecna. Ale te alternatywy dla SPD przegrały, nie weszły do parlamentu, no i stoi w tej chwili Dietmar Woidke przed bardzo trudnym socjotechnicznym zadaniem utworzenia gabinetu. Ale to jeszcze nie jest największe nieszczęście tego pyrrusowego zwycięstwa. Najprawdopodobniej dzięki temu arytmetycznemu zwycięstwu Dietmara Woidke, czyli przedstawiciela SPD w Brandenburgii, uchronił swoją skórę kanclerz Scholz. I debata, która toczyła się w SPD w Berlinie, czy przypadkiem właśnie przed kolejnymi przyszłorocznymi wyborami do parlamentu RFN, czyli do Bundestagu, nie wymienić kanclerza Scholza na bardziej popularnego Borysa Pistoriusa, ministra obrony, no prawdopodobnie umrze śmiercią naturalną, no bo kanclerz Scholz obronił się w Brandenburgii. I to są według mnie dwa dalsze niekorzystne efekty tego pyrrusowego zwycięstwa SPD w Brandenburgii.
Przypomnijmy, że premier Brandenburgii Dietmar Woidke postawił na szali swoją osobistą karierę, zapowiadając, że poda się do dymisji, jeżeli SPD nie zdobędzie w wyborach pierwszego miejsca. Pierwsze zdobyło. Dietmar Woidke jak ognia unikał wspólnych zdjęć czy wystąpień z Olafem Scholzem podczas kampanii. No i jest zwycięstwo, ale dosyć gorzkie. Przenosimy się do pana doktora Piotra Kubiaka, historyka i politologa.
Dokładnie, jest to gorzkie zwycięstwo SPD, tak jak tutaj zaznaczył pan profesor Stępień. Tutaj problemem będzie stworzenie koalicji rządowej po wyborach. Tutaj warto też tutaj nadmienić, że właśnie w czasie kampanii wyborczej SPD przyjęła taką strategię, żeby lansować właśnie premiera Dietmara Wojtkiego, który w myśl takiego hasła Wojtkę przeciwko AfD. To się udało, bo naprawdę SPD w ostatnich tygodniach w czasie kampanii wyborczej zyskała około 10 punktów procentowych poparcia, tak? Skoczyli z 19% aż do 31% w wyborach w ciągu miesiąca, więc to jest sukces. No ale tak jak tutaj było powiedziane, jest to pyrrusowe zwycięstwo, bo odbyło się przede wszystkim kosztem chadeków, którzy byli i zielonych, którzy wcześniej współtworzyli rząd w Poczdamie, czyli rząd brandenburski. No i równocześnie, tak jak pan profesor Stępień wspomniał, koalicjantów berlińskich. A moim zdaniem to właściwie ta strategia przyjęta przez SPD to jest trochę taki policzek dla Scholza, tak? No bo jednak to dystansowanie się przez Wojtkiego i w ogóle nie podejmowanie tematów w kampanii wyborczej przez Wojtkiego i lokalną SPD ogólnoniemieckich, ale skupieniu się na sprawach krajowych, to jest swego rodzaju takie trochę wotum nieufności wobec kanclerza Scholza. I nawet w ten wieczór wyborczy jeden z dziennikarzy zasugerował, że być może SPD powinna pomyśleć o wystawieniu innego kandydata na kanclerza w przyszłorocznych wyborach, no bo jeśli popularny, bo Wojtek jest popularny w Brandenburgii, premier potrafi poprowadzić SPD do zwycięstwa, to może popularny polityk, tak jak wspomniał profesor Stępień, tak popularny polityk, czyli minister obrony Boris Pistorius, może on powinien być kandydatem na kanclerza ze strony SPD w przyszłorocznych wyborach.
Ale nic na to nie wskazuje. Zobaczymy, co będzie. Licząca ponad 2 miliony mieszkańców Brandenburgia ze stolicą w Poczdamie graniczy czy na wschodzie z Polską. Określa się ją, przypomnijmy, mianem bastionu SPD, ponieważ socjaldemokraci zwyciężali tam w każdych wyborach landowych od zjednoczenia Niemiec w 1990 roku. Portal Tagesschau przypomniał w piątek, że Brandenburgia jest rządzona przez SPD od 34 lat ze zmieniającymi się partnerami koalicyjnymi. Ale panowie, no właśnie, bo mamy zmiany w polityce ogólnoniemieckiej, tak to określę, tej migracyjnej. Donald Tusk niezadowolony z tego, że na granicach chociażby polsko-niemieckiej pojawiły się kontrole. Niemcy kontrolują granice. Donald Tusk mówi o tym, że to jest akcja i ruch rządu federalnego tylko obliczony na swoich wewnętrznych wyborców i nie ma w związku z sytuacją ogólną, międzynarodową, czy też jakąś gwałtowną falą migracyjną. No ale właśnie w tym kontekście pytanie o to, co się wydarzy jeszcze, jakie zmiany w polityce rządu federalnego do września przyszłego roku, przed wyborami do Bundestagu, pan profesor Arkadiusz Stępień.
No, kwestia migracyjna jest kwestią podstawową, która napędza zwolenników AfD. I Donald Tusk ma oczywiście rację z naszej perspektywy, polskiej perspektywy, ale jeżeli w Berlinie nie ma innych instrumentów, jak pomniejszenie wpływu AfD poprzez częściowe przyjęcie jego programu, ale co oznacza, co implikuje, że w tym programie oczywiście nie znajdą się treści nazistowskie, endogeniczne dla programu AfD, jest wytrąceniem tej broni, tego atutu z rąk AfD. Można byłoby się zastanawiać i są takie rozważania realne, czy nie należałoby tego AfD zabronić i zakazać. To ma takie, jako alternatywa dla częściowego przyjęcia programu AfD przez partię mainstreamu, to ma natomiast ten rykoszy, czy tę niedogodność, że tworzy się, kryły się wtedy męczennika, likwiduje się partię, no ale nie likwiduje się jej wyborców. Więc my oczywiście zrzymamy się i mamy z naszej perspektywy prawo się zrzymać na to, co robią Niemcy, ale innego instrumentu Berlin w tej chwili nie ma, by osłabić pęd, zwłaszcza młodych wyborców, bo młodzi wyborcy głosują na AfD, na oddanie na nich.
I właśnie, o to chcę zapytać pana doktora Piotra Kubiaka, bo zdaniem młodych ludzi AfD jest najpopularniejszą partią w Brandenburgii. W wyborach do lat 16 uzyskali 30%. Skąd, panie doktorze, no takie powodzenie AfD u młodych?
AfD jest partią, która przeprowadziła w ostatnich latach bardzo skuteczną kampanię w mediach społecznościowych. Ta partia jest po prostu spośród wszystkich niemieckich partii najbardziej aktywna na takich portalach jak YouTube, no i przede wszystkim TikTok. Tak? TikTok, gdzie po prostu poprzez krótkie filmiki, gdzie zamieszczane są krótkie tezy, jasne, klarowne, łatwe w odbiorze, oni trafiają do bardzo szerokiego grona odbiorców. To akurat trafia przede wszystkim do najmłodszych wyborców. Mówi się AfD w ostatnim czasie jako partia TikTokowa, tak? I to naprawdę przyciągnęło w ostatnim czasie wielu, wielu wyborców, młodych wyborców, bo my też musimy pamiętać, że w Brandenburgii można głosować, czynne prawo wyborcze jest od 16 lat. Oczywiście bierne po ukończeniu 18, a więc 16-latkowie mogli iść głosować i w tej grupie wiekowej rzeczywiście AfD zwyciężyła, chociaż nie jest to grupa wiekowa, w której AfD jest najsilniejsza, bo oni są nadal partią 35-45-latków, czyli w tej grupie wiekowej. Ale ja bym też jeszcze zwrócił na jedną uwagę. AfD jest bardzo silna w okręgach przygranicznych, graniczących z Polską, tak? A Brandenburgia praktycznie od Forst, od Guben, aż po Szczecin graniczy z Polską prawie. Więc to jest kolejne potwierdzenie. Dobry wynik AfD w okręgach przygranicznych jest jednak pewnym takim kolejnym potwierdzeniem tego, swego rodzaju niepokoju związanego z nielegalną migracją, z napływem uchodźców, no i też mimo wszystko cały czas jednak tej pewnej nieufności do nas wśród tych mieszkańców pogranicza.
Jakich pan doktor się spodziewa zmian w polityce rządu federalnego jeszcze? Bo ta migracja rzeczywiście jest tutaj najistotniejsza, ale do wyborów przyszłorocznych, do Bundestagu.
Problem Niemców, problem rządu federalnego jest, ja bym powiedział, kompleksowy, tak? Bo bardzo ważnym na przykład punktem w kampaniach w Niemczech Wschodnich była kwestia pokoju, czy też pokoju na Ukrainie i też kwestia dostarczania broni dla pomocy zbrojnej, dostarczania broni dla Ukrainy. I te dwie partie, które odniosły największy sukces w tych wyborach, bo mówi się przede wszystkim o AfD, ale przede wszystkim o debiutującym w tych wyborach sojuszu Sary Wagenknecht, który uzyskał i w Brandenburgii, ale też w Saksonii i przede wszystkim w Turyngii bardzo dobry wynik. Ale jest to partia, która jasno mówiła o tym, że jeśli głosujecie na nas, to głosujecie na pokój, bo my będziemy się domagać natychmiastowego zakończenia wojny i też zakończenia pomocy w postaci dostarczania broni dla Ukrainy. Tak, my będziemy naciskać na to rząd. Kolejnym punktem też była na przykład kwestia sprzeciwu AfD przeciwko rozmieszczeniu rakiet średniego zasięgu, amerykańskich rakiet w Niemczech. Więc jakby są to połączenie tego elementu pacyfizmu i tego tych pewnych oczekiwań Niemców wschodnich, tak? No bo jako że oni są po prostu, no tam są niższe dochody generalnie, jest ta stopa życiowa jest niższa, są większe obawy przed cudzoziemcami. No i przede wszystkim wyrażany w sondażach właściwie od początku agresji rosyjskiej na Ukrainie pewien taki sceptycyzm wobec większego angażowania się Niemiec w pomoc dla Ukrainy. A więc to po prostu trafiło akurat na wschodzie na podatny grunt i to jest niepokojące zjawisko. Więc obawiam się, żeby rząd federalny pod wpływem no tutaj słabych notowań sondażowych nie zmienił na przykład swojej polityki wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Fakt, że tam są Zieloni i FDP, które no jasno opowiadają się za dalszym wsparciem Ukrainy, SPD oficjalnie też, no ale jednak w kręgach tej partii, zwłaszcza w lewym skrzydle, grupa skupiona wokół Rolfa Mitschenisa, no jest dosyć sceptycznie się odnosi do tej dalszej pomocy.
I wracamy do pana profesora Arkadiusza Stępina. Zostały nam jeszcze 4 minuty rozmowy. Chcę pana profesora zapytać o wspomnianą przez pana doktora Sarę Wagenknecht. Czym jej ruch lewicowy, niektórzy mówią skrajnie lewicowy, różni się w programie od AfD? A w tle tego pytania, czy jest możliwy jakikolwiek sojusz, czy jest to niebo, a ziemia mimo wszystko?
No będzie bardzo trudno stworzyć ten rząd bez Sary Wagenknecht. Natomiast czym się różni
od AfD, no właśnie.
O AfD. Tak by jednym słowem, tak plakatywnie dokonać tego rowu mariańskiego między jednymi populistami a drugimi. AfD jest tą formacją populistyczną prawicową, Sara Wagenknecht lewicową. To w AfD znajduje się dużo zwolenników no, takiej politycznej kultury libertariańskiej, czyli z tym hasłem wolności i protestu przeciwko neoliberalnemu czy liberalnemu państwu prawa. Z kolei Sara Wagenknecht kumuluje, czy tam skupia wokół siebie taką klasyczną dawną lewicę z obszernym, flagowym programem opieki socjalnej, no ale w zakresie geopolityki jest szalenie konserwatywna i właściwie może podać rękę kolegom z AfD, jakkolwiek retorycznie odcięła się, nie teraz, ale trochę wcześniej przy tych wyborach w Saksonii i Turyngii, odcięła się od AfD, atestując im właśnie te skłonności protofaszystowskie.
No i jeszcze, panie profesorze, kwestia tego, czy drogą do zwycięstwa AfD w wyborach do Bundestagu wrześniowych, czy też poprawiania wyniku przez lewicowy ruch Sary Wagenknecht jest podbój tych Niemiec zachodnich, kiedy był podział na RFN i NRD, czy nie?
Z pewnością, jakkolwiek i AfD, i Sara Wagenknecht zbiera bonifikaty od jeszcze jednego takiego, czy właściwie dwóch czynników na wschodzie Niemiec, które nie występują w zachodniej, tej dawnej RFN-owskiej części Zjednoczonych Niemiec. To jest poczucie subiektywnego upokorzenia mieszkańców tych nowych landów. Ja bym to nazwał syndromem dalszej egzystencji w takim zniewolonym systemie półtotalitarnym. Przecież ci mieszkańcy nowych landów długo żyli pod tą knutą wschodnio-niemiecką, komunistyczną, w państwie, w tym zwanym raju Honeckera. Przeszli krótko w jakieś takie uroki państwa liberalnego, kapitalistycznego i to państwo ich rozczarowało i w tej chwili pokazują temu państwu bardzo wulgarnie środkowy palec. Te dwa elementy nie występują na zachodzie Niemiec, właśnie w tych reńskich Niemczech, dlatego nie do końca te trzy wyniki, które mamy w tej chwili i w Brandenburgii, i w Saksonii, i w Turyngii, byłyby reprezentatywne dla całych Niemiec i jakimś tworzyłyby taki papierek lakmusowy przed tymi wyborami do Bundestagu w następnym roku.
Może za dużo to byłoby powiedzieć, że mamy dwa państwa niemieckie, ale mentalnie okazuje się, że tyle lat po zjednoczeniu jeszcze bardzo dużo różni tych z landów wschodnich i zachodnich. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk i politolog, Uczelnia Korczaka w Warszawie, Uniwersytet we Freiburgu. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję uprzejmie, dobranoc.
I pan doktor Kubiak, Piotr Kubiak, historyk i politolog z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, także był z nami, za co mu dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, do widzenia.
Kłaniamy się także my, Patryk Srokowski, Piotr Tolko, Paulina Zaręba i Janusz Wilczyński.